Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Idea Zielonego Domu wywodzi się z Norwegii. Powstawały tam takie miejsca, właśnie greenhouse, które były terapeutycznymi miejscami, w których ludzie, różni ludzie, w tym również z niepełnosprawnościami, czuli się bezpiecznie. Odnajdowali swoją przestrzeń życiową, swoje miejsce takie, żeby nabrać sił do życia na różnych zakrętach.
Przede wszystkim trzeba znaleźć osoby, które będą chętne, będą pełne zapału i motywacji, żeby to tworzyć. Dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować klasie gastronomicznej, bez której tego by nie było, bo to dzięki nim, dzięki ich motywacji, dzięki ich zapałowi to powstało.
Spółdzielnia uczniowska jest z założenia przedsiębiorstwem uczniowskim, którego celem jest nauka funkcjonowania w warunkach przedsiębiorczości. Oczywiście jest świetnym obszarem do rozwoju wielu kompetencji, przede wszystkim społecznych, przedsiębiorczych, wzajemnego funkcjonowania w grupie społecznej i też przede wszystkim wypracowania zysku.
Ten konkurs został zapoczątkowany w 1971 roku przez mojego ojca Michała Kowalskiego i stał się namiastką próby przywrócenia osobom wysiedlonym w ramach akcji Wisła w 1947 roku blasku, radości, kolorytu związanego ze świętami wielkanocnymi, bo przecież święta wielkanocne są niezwykle radosne.
Na czym polega idea Fundacji Zielony Dom? W czym wyraża się integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Czy spółdzielnie uczniowskie mogą skutecznie nauczyć młodych ludzi przedsiębiorczości i samodzielności? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wydaniu audycji. Ponieważ zbliżają się święta wielkanocne, zachęcimy również Państwa do udziału w konkursie Pisanek. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Dzwon będzie nam towarzyszył w opowieści o Zielonym Domu. Małgorzata Szmytkiewicz.
Tutaj jest zaplecze, taki teren, który będzie bardzo ważnym miejscem, bo tutaj chcemy stworzyć przepiękną przestrzeń dla zwierząt, roślin i dzieci, które nas będą odwiedzać. Zaczęliśmy budowę pomieszczeń dla zwierząt owczarni i kurnika. Będzie jeszcze królikarnia. Będą tutaj się znajdować również inspekty.
Czemu ma służyć ta hodowla, mini hodowla zwierząt?
Założeniem jest prowadzenie warsztatów edukacyjnych, czyli warsztatów dla dzieci, które z jednej strony mają uzupełniać wiedzę szkolną, ale też w taki sposób empiryczny pozwolić dzieciom na kontakt z naturą, czyli ze zwierzętami typu kozy, baranki, króliki, kurki, bażanty być może. I z roślinami głównie tutaj chcemy zwrócić uwagę na zioła i na rośliny, które daje nam natura, które są na polach, łąkach i jak możemy je wykorzystać. I to jest taki cel. Liczymy na to, że będą do nas przyjeżdżać grupy zorganizowane, ale też może indywidualni klienci. I w takiej atmosferze wiejskiej, sielankowej trochę, mam nadzieję, uda nam się właśnie tutaj poprowadzić tego typu warsztaty.
Za płotem mamy już przygotowany plac zabaw.
Tak, plac zabaw jest placem, który tutaj gmina zorganizowała, ale z którego my możemy korzystać, gdyż ta ziemia tutaj należy do Zielonego Domu, do parafii. I ten plac takim będzie uzupełnieniem tego naszego terenu i oczywiście też dużą frajdą dla dzieci.
Zielony Dom to nie tylko przedsiębiorstwo społeczne, ale również fundacja, która opiekuje się osobami z zespołem Downa, dziećmi i dorosłymi.
Tak, może nie tylko z zespołem Downa, ale również z osobami z wszelką niepełnosprawnością intelektualną, ale faktycznie w tym momencie zatrudniamy dwie osoby z zespołem Downa w naszym przedsiębiorstwie. W ramach projektu rozwijamy społeczny biznes i trzy osoby zdrowe, także pięć osób przedsiębiorstwo zatrudnia. No i jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak to się udaje w sensie ich samozadowolenia, że mają pracę, że mają miejsce, do którego mogą przyjechać, że zarabiają swoje pieniążki, mają kontakt z ludźmi. Także tutaj cel, można powiedzieć, został zrealizowany, bo taki był główny cel. A teraz się będziemy skupiać na zarabianiu, na zyskach, żeby móc po prostu też utrzymać to przedsiębiorstwo i z zysków też może nawet nie inwestować, bo założeniem przedsiębiorstwa społecznego jest to, że zyski przeznaczamy na cele statutowe, czyli na rehabilitację, na reintegrację społeczną i zawodową tych osób. Po to są nam te pieniążki potrzebne.
Jest to dowód na to, że fundacja lub inne stowarzyszenie pozarządowe może powołać przedsiębiorstwo społeczne.
Tak, tak. Oczywiście wiązało się to z tym, że musieliśmy w naszym statucie, w naszym regulaminie wprowadzić działalność gospodarczą, co pociąga za sobą różne obowiązki. Ale dzięki temu właśnie mogliśmy powołać to przedsiębiorstwo społeczne, które z kolei pozwala nam zatrudniać osoby, które są naszymi podopiecznymi, co jest bardzo dla nas ważne. A druga rzecz, którą chcielibyśmy przez kontakt dzieci, ludzi z różnych środowisk tutaj w tym miejscu pokazać, że funkcjonowanie takich osób, które wydawałoby się, że nie nadają się do pracy takiej, jak sobie to wyobrażamy, jest możliwe i że te osoby świetnie się realizują i wnoszą przyjazną atmosferę, poprawiają relacje międzyludzkie. Po prostu cieszymy się, że są z nami.
Spoglądam na budynek. Ma piękną dachówkę, bardzo podobną do tej, która jest na tym zabytkowym kościele, ale dużo jeszcze chyba pracy remontowej przed Państwem.
Tak, dużo pracy, no jak wszyscy wiemy, materiały budowlane są bardzo drogie. Nie ukrywam, że jest tu ogromna pomoc ludzi dobrej woli, sponsorów, firm, które podarowały nam dachówkę, okna, materiały na płot, na pomieszczenia dla zwierząt, praca fizyczna, którzy pomagali przy remoncie tego domu, także olbrzymi wkład. No i pieniążki z projektu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ale no ciągle jeszcze mało, żeby to wszystko błyszczało i żeby było takie, jak sobie wymarzyliśmy. Ale małymi krokami idziemy do przodu.
Tu jest wejście główne.
O, nie przejdziemy.
To postaramy się przeskoczyć, bo pan tutaj akurat układa płytki.
Są pomieszczenia, które dopiero są zwolnione przez przedszkole, które tutaj wynajmowało te pomieszczenia. Przedszkole już ma swoją siedzibę. Opuścili je i dokonujemy remontu dołu. Także mamy tutaj właśnie trzy pomieszczenia, takie dosyć duże. Będą przeznaczone na pracownię artystyczną i sale warsztatowe.
Idziemy dalej. Czeka nas spinaczka po schodach. Dzień dobry, witam. Byłam umówiona z panią Beatką.
Tak, pani Beatka Kolman.
Pani Beata Kolman, ale ja tu trafiłam na po prostu jakąś twórczość artystyczną. W tej chwili co się dzieje, proszę powiedzieć.
Malujemy pisanki na święta, malujemy deski, szykujemy kwiatki na ozdoby.
Pani Beato, ja się dowiedziałam, że pani jest zatrudniona w Fundacji Zielony Dom.
Zielony Dom, tak.
Jak często pani tu przychodzi? Ile ludzi?
Ja często przyjeżdżam.
Pani Beatko, proszę powiedzieć, co ostatnio robiliście na zewnątrz?
Na zewnątrz malujemy deski.
A co będzie z tych desek?
Kurnik będzie.
Co oprócz tego tu w budynku jeszcze robisz, Beatko?
Zmywam podłogę, mam czystość.
To są bardzo odpowiedzialne zadania.
Tak.
Z pewnością przychodzi tutaj znacznie więcej osób.
Tak.
I zostawiają po sobie nie zawsze porządek.
Nie zawsze robią porządek.
W związku z jakimi świętami robimy?
Robimy wielkanocne ozdoby. Przygotowujemy na kiermasz.
Tak, Beatka. Tu na końcu. Jeszcze raz. Dawaj i próbujemy. Dobrze. I próbujemy jeszcze. Tak. Wiesz, jak chcemy rozdzielić. Możemy to trochę zgnieść. To nam nie przeszkadza.
Pani Małgorzata Kołodziej jest odpowiedzialna za pracownię plastyczną w przedsiębiorstwie społecznym Zielony Dom. Proszę opowiedzieć o pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z zespołem Downa.
Muszę powiedzieć, że pierwszy raz pracuję w takiej sytuacji i jestem zachwycona tymi ludźmi. Znałam wcześniej osoby z zespołem Downa, ale po prostu tak towarzysko. Spotykaliśmy się na wyjazdach, na jakichś imprezach, a w tej chwili pierwszy raz z nimi pracuję. Przyznam się uczciwie, że się trochę bałam, czy się uda, ale to są niesamowite osoby. Wielka przyjemność jest z nimi pracować. Oni mają w sobie jakąś taką wewnętrzną radość i taki spokój i nieraz ja jestem trochę taka nerwowa i potrafią mnie uspokoić i pomóc, zwłaszcza Beatka. Beatka jest super i wszyscy zresztą, ale najczęściej współpracuję z Beatką właśnie. No robimy praktycznie wszystko, zajmujemy się tak jak domem. robimy od podstawowych prac, takich właśnie porządkowych razem i wychodzi nam to fajnie, dogadujemy się, mimo że nie zawsze jest komunikacja taka jak z ludźmi pełnosprawnymi, ale jest dobrze. Także uczymy się nawzajem od siebie i ubogacamy się ciągle.
To jest chyba idea Zielonego Domu.
Tak, ja widzę, że osoby z zespołu Nauna lubią to przychodzić, sprawiają te zajęcia przyjemność i one cieszą się, że mogą to przyjść, aż mi żal, że nie mogą częściej to być i na razie pracujemy na część etatu, tylko tak, że to nie jest 8 godzin czy więcej, ale widzę, że chyba bardzo by chcieli być tu dłużej.
Ja trafiłam akurat na okres taki przedświąteczny, na początek wiosny, przygotowują się Państwo do świąt wielkanocnych. To rozumiem, że to są też takie cykliczne działania tak, związane z porami roku i z różnymi wydarzeniami.
W tej chwili właśnie się przygotujemy do Wielkanoc. Oczywiście robimy też rzeczy, które są takie uniwersalne bardziej i ponadczasowe. Robimy karteczki razem, które mają być i okolicznościowe, i nie w formie podziękowań dla kogoś, czy imieninowo rodzinowej. Możemy je dedykować konkretnie. A w ogóle Beatka, wiem, że wyszywa. My dopiero zaczęłyśmy, także chciałabym bardzo, żeby Beatka jeszcze wyszywała kartki takie na materiale z nićmi do wyszywania. Na różne formy chcemy stosować. Razem się uczymy wszystkiego ciągle.
Pani Beato, słyszałam, że pani również wyszywa.
Tak, wyszywa.
A co pani wyszywa najczęściej?
Najczęściej kwiatki.
Czy to jest ważne dla pani, że przyjeżdża pani tutaj codziennie do pracy?
Tak, przyjeżdżam tutaj, tak. Tak chętnie. Się cieszę.
Czuje się pani potrzebna w
tak,
ten sposób?
Tak.
Czy poznała pani jakichś nowych ludzi tutaj?
Marcina, wszystkich. Bardzo lubię tu przyjeżdżać.
Dlaczego?
Bo lubię. Radość.
Że tak. Spotyka się pani z innymi ludźmi?
Tak.
Że coś konkretnego pani robi?
Tak.
I to jest potrzebne innym.
Tak.
Pani Małgorzata Szewczak, wolontariuszka w Fundacji Zielony Dom. Przysłuchuje się pani mojej rozmowie z panią Beatą. Jakimi drogami najprościej znaleźć porozumienie z osobami z ograniczeniami intelektualnymi?
Po pierwsze, należy traktować ich normalnie. Nie szukajmy specjalnego podejścia. Jeśli będziemy traktować osoby te w taki sposób, jak gdyby one były częścią społeczeństwa bez ograniczeń, to wtedy zauważamy, że te osoby mają ogromny potencjał i na tym należy się skupić. Nie patrzeć na to, co ewentualnie może wyglądem nas odróżniać, tak? Sposobem podejścia do niektórych spraw. Chociaż zazwyczaj jest to bardzo prosty sposób patrzenia na życie i tego powinniśmy się od nich uczyć, od tych osób, ale dostrzegać jako pracownika wartościowego, który coś wnosi, który potrafi stworzyć dobrą atmosferę, czyli osoba wartościowa i tylko przez taki pryzmat możemy dotrzeć do osób niepełnosprawnych intelektualnie. One wyczuwają, czy my się ich boimy, bo to jest najczęściej. My się ich boimy, my nie przekreślamy takich osób, ale zazwyczaj się ich boimy. Czy ich nie urazimy, czy dobierzemy odpowiednie słowa, czy oni nas zrozumieją i czy my ich zrozumiemy. Ale to jest kwestia po pierwsze przełamania pierwszych lodów. Przez to, że patrzymy na nich normalnie, czyli zwróćmy się do nich normalnie, normalnymi słowami. Co ważne, nie traktujmy osób dorosłych jak dzieci. To są osoby dorosłe, kończą 18 lat, są pełnoprawnymi obywatelami, są mieszkańcami naszych miast, są sąsiadami i należy im powiedzieć dzień dobry pani, dzień dobry panu, bo one już wyrosły z okresu dzieciństwa i okaże się, że mamy naprawdę wiele tematów i zagadnień, z którymi można z nimi porozmawiać.
Niepełnosprawności intelektualnej na pierwszy rzut oka raczej nie widać, ale po jakimś czasie możemy się zorientować, że jest między nami jakaś różnica, ale czy to nie jest taki stereotyp, że natychmiast przechodzimy na tryb współczucia i tego strachu, o którym pani mówiła i chęci pomagania nawet wtedy, kiedy nasza pomoc nie jest potrzebna?
Dokładnie tak jest. To są stereotypy, że wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś ma pewien deficyt, to należy od razu to podkreślić. Koniecznie musimy tutaj zadziałać, żeby zniwelować. Niekoniecznie tej osobie musi to przeszkadzać. Nie zawsze nasza pomoc będzie pomocą potrzebną. Fajnie, że czujemy chęć pomocy. To jest bardzo dobry odruch. Nie możemy o tym zapominać, bo to też jest potrzebne. Tylko róbmy to wszystko z wyczuciem, z umiarem. Zapytajmy w sposób delikatny, nie taki bardzo nachalny i myślę, że ta płaszczyzna porozumienia jest do osiągnięcia.
Jak ważne jest to, aby przygotować dorosłe osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi do samodzielnego życia? Bo kiedy są dziećmi i mają rodziców, którzy się nimi opiekują, to wiadomo, że to działa. No ale czas upływa. Stajemy się dorosłymi niepełnosprawnymi.
To fakt. Tu musimy pomóc. Po pierwsze, jako rodzic musimy przełamać w sobie to, że nam się ciągle wydaje, bo ja też jestem rodzicem takiej osoby i to właśnie teraz, kiedy sięgnęła pełnoletności. To najpierw jest w nas, czyli wydaje nam się, że ono wyrasta, odejdzie, znaczy spod naszych skrzydeł, nie będzie takie zależne od nas i trochę to jest taka obawa przed tym, że coś zaczynamy tracić, a przez to może gdzieś tam się zapalić lampka, że no jednak będzie ten moment, kiedy on będzie musiał się wykazać tą samodzielnością, bo nie zawsze my będziemy. I też, żeby mógł się czuć wartościowy, to musi czuć się samodzielny. Najpierw przełamujemy w sobie jako w rodzicu, balansujemy tak trochę z tym zaufaniem, że on jednak potrafi. Po pierwszych, może nawet nieudanych próbach samodzielności, nie wycofujmy się, bo przecież nasze zdrowe pokolenie, które zaczyna dorastać, też popełnia błędy. Nie zawsze jest nagle cudownym, samodzielnym młodzieńcem czy dziewczyną, która świat podbija. Więc tutaj też tak pomalutku trzeba dać ten margines takiego zaufania, niech się uczy na swoich błędach, bo przecież do tego ma prawo, wykazać się cierpliwością, cieszyć się z każdych sukcesów, bo one są, tylko idą małymi kroczkami, ale są widoczne. Cierpliwości.
Na 21 marca przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Czy to jest taki czas, kiedy zwracamy szczególną uwagę na potrzeby tych ludzi?
Dobrze, że jest taki jeden dzień w roku, bo to jest jakby takie wybrzmienie tego, o czym powinniśmy pamiętać na co dzień. Ale w tym dniu szczególnie widzimy w mediach, w prasie, że jest taka potrzeba mówienia, bo nie wszyscy do tego tematu potrafią podejść w sposób naturalny. I dostrzegamy te osoby, one się pojawiają w przestrzeni publicznej, zaczynają o sobie mówić, inni zaczynają to postrzegać. Jest to potrzebne i jak najbardziej fajna sprawa, że to zaistniało i że u nas się przyjęło świętowanie tego dnia.
Pani Beato, co pani teraz robi?
Maluję pisanka na biało.
A jak pani pomaluje na biało, co będzie?
Kwiatkami będę robiła.
A gdzie będziemy mogli to jajo potem kupić, wykonane przez panią?
Na kiermaszu, w Zielonej Górze.
Pani Mogrza, to kiedy ten kiermasz?
23-24 w Galerii Graffiti. Odbędzie się taki kiermasz, na którym będziemy wystawiać nasze produkty.
Jeszcze zapytam o ideę Zielonego Domu.
Idea Zielonego Domu wywodzi się z Norwegii. Powstawały tam takie miejsca właśnie greenhouse, które były terapeutycznymi miejscami, domami, w których ludzie, różni ludzie, w tym również z niepełnosprawnościami, czuli się bezpiecznie. Odnajdowali swoją przestrzeń życiową, swoje miejsce takie, żeby nabrać sił do życia na różnych zakrętach. Taki dom pełen nadziei na przyszłość, troszkę o charakterze terapeutycznym, ale przede wszystkim terapeutycznym w sensie, tak myślę, terapią, miłością, życzliwością, dobrymi uczuciami, dobrymi uczynkami. I kiedy czytałam właśnie o takich domach w Norwegii, to pomyślałam sobie, że dobrze by było taki zielony dom mieć tu na naszym podwórku. I dlatego właśnie ta nazwa i ta fundacja, bo naszymi podopiecznymi są wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, ale szczególnie skupiamy się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną, gdyż wydaje nam się, że ciągle jednak za mało jest dla nich przestrzeni. I to jest taka grupa najbardziej marginalizowana, najbardziej gdzieś tam wyrzucana na brzegi tego naszego społeczeństwa. I ten dom, który tworzymy z wielkim trudem, mozołem, krok po kroku, dzień za dniem, zaczyna, tak myślę, mam taką nadzieję z tego, co mówią osoby, które nas odwiedzają, że zaczyna tutaj być taka atmosfera właśnie dobra. Dzieci, które tu przychodzą, nie chcą wychodzić, czują się dobrze. Mamy królika, którego ktoś znalazł na śmietniku i przyniósł, bo mówi, tu jest taki zielony dom, gdzie wszystkich przygarniacie, to przygarnijcie króliczka, także jest naszym lokatorem na razie, pierwszym zwierzątkiem. I tak mamy nadzieję, że to będzie funkcjonować, że po prostu to będzie przyjazne miejsce dla ludzi, którzy nas będą odwiedzać, jednocześnie miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami i przestrzeń dla dzieci do poznania właśnie tego świata natury w taki sposób bardzo empiryczny.
Jak można się do Was przyłączyć i jak pomóc?
Mamy właśnie naszą stronę internetową www.zielonydom.org.pl, gdzie można popatrzeć, co robimy, jakie działania prowadzimy, bo tych działań jest sporo. Bardzo potrzebujemy wolontariuszy, także wszystkie osoby, które chętne chciałyby zaoferować swoją pracę, swoją pomoc, nawet w sensie pobycia tutaj po towarzyszeniu w pracy osobom niepełnosprawnym i pomocy takiej im jak najbardziej, tak? Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, pasję, i chciałby spróbować, to kontakt jest na stronie, zapraszamy. No oczywiście, no nie ukrywam, cały czas się borykamy z tą stroną finansową i tych pieniędzy po prostu ciągle potrzeba, bo wszystko jest bardzo drogie, także również materiały budowlane i różne inne przyjmujemy z wielką chęcią, z wielką wdzięcznością. Staramy się pamiętać o naszych sponsorach w różny sposób i są jeszcze na naszej stronie, reklamujemy ich i zawsze są głęboko w naszym sercu i myślimy o nich ciepło.
Dziękuję bardzo.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli powstała pierwsza w powiecie spółdzielnia uczniowska.
Dawid Stefański, Karolina Bieńkowska należą do zarządu spółdzielni uczniowskiej Smakołyki. Co trzeba zrobić, żeby założyć spółdzielnię uczniowską?
Przede wszystkim trzeba znaleźć osoby, które będą chętne, będą pełne zapału i motywacji, żeby to tworzyć. Dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować klasie gastronomicznej, bez której tego by nie było, bo to dzięki nim, dzięki ich motywacji, dzięki ich zapałowi to powstało.
Klasa gastronomiczna gotuje, a wy przygotowaliście biznesplan i wszystko, żeby to działało.
Tak, dokładnie. Jako logistycy właśnie głównie tym chcemy się zajmować, żeby też dalej kształcić się w tym zawodzie i też żeby pomagać tutaj w prowadzeniu tego.
Czyli napisanie biznesplanu jest łatwym czy trudnym zadaniem dla ucznia?
Dla ucznia zdecydowanie jest to dosyć ciężkie zadanie, aczkolwiek myślę, że nam się udało zrobić go na wysokim poziomie. Powiem jeszcze tak, nie udałoby nam się stworzyć tego biznesplanu bez pana Marcina z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który bardzo, bardzo nam pomógł, nakierowując nas, pokazując pewne szablony i schematy, dzięki którym mogliśmy stworzyć biznesplan, który ma prawo działać.
Czym zajmuje się wasza spółdzielnia? Nazwa Smakołyki, więc coś z jedzeniem i koło tego.
W spółdzielni wszystko przygotowujemy sami, kawę, jakieś jedzenie, ciasta i tak dalej.
Nastawienie jesteście na zyski czy na inwestycje?
Bardziej, no można wydaje tak się pół na pół.
Pół na pół można określić. Zyski też są ważne, ale też to jest taka swego rodzaju inwestycja w nas, w ludzi. No bo i klasa gastronomiczna nauczy się swego rodzaju działania pod presją, a my nauczymy się zarządzać takim małym przedsiębiorstwem, bo niewątpliwie naszą spółdzielnię można określić małym przedsiębiorstwem.
A jakim sprzętem wasza spółdzielnia dysponuje?
Pytanie do gastronomii.
Pytanie do gastronomii, ale ja nie mogę przejść przez te drzwiczki ruchome. Radek Mucha, czy jesteś szefem kuchni?
Nie, tutaj nie wyznaczyliśmy szefa, każdy pracuje, każdy jest równy tutaj.
Jakim sprzętem dysponujecie i co jesteście w stanie przygotować uczniom i nauczycielom i każdemu, kto przyjdzie do Smakołyków?
Mamy ekspresy do kawy, tostery mamy, jak robimy na przykład bułki, to noże,
czyli
deski do krojenia, tak.
W której klasie jesteś?
Jestem w drugiej TG.
To znaczy?
Technik gastronom.
Czyli rozumiem, że twoją pasją między innymi jest gotowanie.
Tak, gotowanie.
Jaką przyszłość dla siebie widzisz?
Ja dla siebie widzę przyszłość za granicą, żeby poznawać nowe kuchnie, na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech. My tu uczymy się, jak przygotować posiłki dla potrzebujących osób, które na przykład chcą się odchudzić albo chcą przytyć. Planujemy jadłospisy. Tak przebiega nasze zajęcia zawodowe.
Ale jak już tam się za granicą nauczysz różnych rzeczy ciekawych, to wrócisz tu do Polski, będziesz gotował?
Mam nadzieję, że tak, że mi się uda coś tam zobaczyć i później wrócić. Coś swojego chciałbym otworzyć, bo ja lubię pracować z ludźmi, lubię poznawać nowe osoby i tego oczekuję, że mnie tutaj nauczą.
Praca w grupie daje efekty?
Myślę, że tak. Zacznijmy od tego, że ciężko było też pogodzić pracę logistyków z pracę z gastronomami. To było bardzo ciężkie, zwłaszcza, że mamy inny plan zajęć, mamy inne natężenie tych zajęć i to było bardzo trudne, ale uważam, że wyszło nam to, czego przykładem są ludzie, którzy już zaczęli właśnie przychodzić do kawiarenki.
Ale tu się już kolejka ustawia.
Dokładnie.
Ceny na jakim poziomie się kształtują?
Wydaje mi się, że ceny są adekwatne do jakości naszych wyrobów. Wszystko jest robione na miejscu i własnoręcznie.
Na co przeznaczycie zarobione pieniądze?
Na dalszą inwestycję w jakiś nowszy sprzęt, żeby kupować i ewentualnie jakieś takie wycieczki dla członków spółdzielni.
Trochę hałas nam przeszkadza w rozmowie,
tak,
ale...
Tak, jest akurat przerwa lekcyjna. Tak.
Ale też wyjątkowa okoliczność.
Jak najbardziej, wyjątkowa okoliczność, bo dzisiaj właśnie ta pierwsza długa przerwa, gdzie uczniowie w swojej kawiarence sprzedają produkty, pierogi, ciasta, kawę, herbatę z własnej inicjatywy.
Iwona Małczak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli.
Spółdzielnia uczniowska, jedyna w powiecie, otworzyła właśnie dzisiaj kawiarenkę oficjalnie.
Jakie to jest uczucie dla nauczyciela, dla dyrektora szkoły, kiedy widzi efekty pracy dydaktycznej?
To jest takie bardzo wzniosłe dla mnie, dlatego że ja naprawdę wspieram ich od samego początku. Jak przyszli do mnie z propozycją, czy mogą coś takiego zrobić, oczywiście od razu byłam na tak. Młodzież musi coś takiego robić, musi być przedsiębiorcza i cieszę się, że aż tyle osób, bo nie spodziewałam się nawet sama, bo do końca oni zbierali ochotników do spółdzielni, nie spodziewałam się, że będzie taki odzew i tyle osób będzie zaangażowanych. Także naprawdę życzę im bardzo dużo sukcesów i myślę, że to nie skończy się na jeden dzień, drugi, tylko że będzie to trwało lata.
Droga do otwarcia spółdzielni to myślę, że duży wkład pracy uczniów.
Tak, jak najbardziej. Pomógł nam Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, pan Marcin. Zorganizowaliśmy warsztaty tutaj na terenie szkoły, w interiorze, na strefie i dzięki temu właśnie młodzież poczuła wiatr w żagle i skutek jest taki, że stołówka, widzę, świetlica nasza jest pełna.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Kilka razy padło pana imię jako osoby, która bardzo solidnie przygotowała uczniów do otwarcia spółdzielni uczniowskiej. Marcin Herma, doradca biznesu w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Nie ukrywam, cieszę się bardzo z takiego uznania, natomiast to też nie jest tylko moja i wyłącznie rola w tym, że spółdzielnia uczniowska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli tak świetnie zaczyna funkcjonować i rozwijać się. Z tego powodu, że ja współpracuję też z gronem wielu specjalistów u nas w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, więc też korzystam ze wsparcia koleżanek i kolegów naszego ośrodka, więc wspólnie wspieramy inicjatywę tworzenia i rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, jak też całej ekonomii społecznej w województwie lubuskim.
Mówimy spółdzielnia uczniowska, działanie, sprzedawanie, produkowanie, biznesplan. We współczesnym rozumieniu, czym jest spółdzielnia uczniowska?
Spółdzielnia uczniowska jest z założenia organizacją uczniów, przedsiębiorstwem uczniowskim, którego celem jest nauka młodych osób funkcjonowania w warunkach przedsiębiorczości. Oczywiście z takiego mniejszego poziomu jak społeczność uczniowska, natomiast jest świetnym obszarem do rozwoju wielu kompetencji, przede wszystkim społecznych, przedsiębiorczych, wzajemnego funkcjonowania w grupie społecznej, jak też fajnego funkcjonowania we wzajemnych relacjach i też przede wszystkim wypracowania zysku. Ten zysk nie musi być duży, natomiast chodzi o to już w samej definicji przedsiębiorczość. Młodzież funkcjonuje efektywnie, współpracuje ze sobą, komunikuje się, jest kreatywna, bo tylko kreatywność ogranicza młodzież w tym, co będzie sprzedawała, w tym, co będzie produkowała na rzecz swoich koleżanek, kolegów z danej placówki szkolnej.
Bo spółdzielnia uczniowska to nie tylko popularny sklepik w szkole, ale to może być każda inna działalność przedsiębiorcza.
Oczywiście, że tak. Jak wcześniej wspomniałem, tutaj kwestia kreatywności uczniów, no i też wsparcia tych wszystkich osób, które pomagają młodym osobom, bo to nie musi być sklepik, to może być na przykład działalność gastronomiczna. Jak mamy do czynienia tutaj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Soli, kierunki kształcenia w zawodzie gastronom. Tutaj uczniowie wykorzystują swoje kompetencje nabywane w trakcie nauki, więc oferują koleżankom, kolegom tosty, ciasto, przepyszne pierogi, najlepszą chyba w mieście kawę.
Gdyby to dotyczyło uczniów szkół mechanicznych czy samochodowych, to też jest to możliwe. Albo ogólnokształcących.
Każdej szkoły, każdej placówki oświatowej. Uczniowie mogą też sprzedawać wytwory własnego rękodzieła. Więc każdy profil szkoły, każda placówka oświatowa może założyć własną spółdzielnię uczniowską i świetnie funkcjonować w ramach działalności szkoły.
Spółdzielnia prowadzi własną księgowość, bo zarabia pieniądze. Ma konto w banku i na coś te pieniądze przeznacza.
Spółdzielnia może mieć konto w banku spółdzielczym. Może też wykorzystać do tego subkonto danej placówki edukacyjnej albo też przytrzymać środki pieniężne we własnej kasie gdzieś tam sobie przechowywanej. Rozlicza się z przepływów pieniężnych na poziomie podstawowym, podstawowej księżki przychodów i rozchodów. To jest też, nie ukrywam, taki obszar wiedzy do nauczenia młodych osób, więc tutaj uczniowie będą i mam nadzieję i mają możliwość korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i też myślę, że swoich opiekunów, nauczycieli.
Czy taka spółdzielnia uczniowska płaci podatki?
Nie, spółdzielnia uczniowska jest zwolniona podmiotowo z podatku, dlatego że funkcjonuje w ramach placówki szkolnej.
Kto decyduje o tym, na co zostaną wydane zarobione pieniądze?
Uczniowie. Uczniowie we współpracy z opiekunem. Zarobione pieniądze, czy mówimy tutaj o tej nadwyżce bilansowej, oczywiście nie idą do prywatnej kieszeni uczniów. One są wydatkowane na cele uczniowskie, na cele społeczności uczniów. Na przykład mogą zostać wydane na zakup, na doposażenie sal edukacyjnych. Uczniowie mogą też na przykład sobie zorganizować wycieczkę, bo tutaj troszkę już tak wstępnie rozmawiamy. Mamy klasy, które się uczy języka angielskiego, więc ich celem może być zorganizowanie wycieczki tygodniowej, powiedzmy, do Wielkiej Brytanii. Też jestem za tym, żeby uczniów nagradzać za ich pracę, więc niech osiągają korzyści z własnego zaangażowania społecznego, też takiego materialnego troszkę, własnego zaangażowania czasu w tą aktywność. Moim zdaniem świetnym.
Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej i różnym szkołom zależy na tym, żeby powstawały spółdzielnie uczniowskie. Jaka jest aktywność
uczniów? Może być zdecydowanie większa, jeśli uczniowie będą mieli dobry dostęp do informacji i też dobrej informacji, rzetelnej, wiarygodnej, ale też informacji, która będzie szeroka. Myślę tutaj o takiej, gdzie młody człowiek będzie miał wiedzę na temat korzyści, ale też trudności, bo prowadzenie spółdzielni uczniowskiej wiąże się z dużym zaangażowaniem osób, z odpowiedzialnością za siebie, za innych, odpowiedzialnością też materialną. Przede wszystkim są chęci, istnieje wsparcie w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uczniowie mają też wsparcie od swoich opiekunów. Mają wsparcie ze strony szkoły, dyrekcji szkoły. Tutaj, jeśli chodzi o zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 4 w Nowej Soli, mają wsparcie starostwa. Próbuję sobie przypomnieć sytuację, jak nawiązaliśmy współpracę. Na jednym z wydarzeń szkoleniowych była pani Wioleta Cichomska-Capińska, pełnomocnik starosty do spraw kontaktu z biznesem. Pani Wioleta wyraziła dużą otwartość na nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i tak małymi krokami dochodzimy do dnia, gdzie jest uroczyste otwarcie spółdzielni uczniowskiej. Od siebie mogę tylko życzyć innym szkołom z województwa lubuskiego chęci do zakładania spółdzielczości uczniowskiej i funkcjonowania w tej spółdzielczości. A z naszej strony mogą liczyć na szerokie wsparcie.
Jaki jest związek powiatu nowosolskiego z tą szkolną instytucją?
Jeżeli chodzi o pion oświaty, którym między innymi mam przyjemność kierować, współpracować z tym pionem.
Łucja Wojewódzka, członek zarządu powiatu nowosolskiego.
To jest to jedna ze szkół, która jest szkołą powiatową. Nazwę ma spożywcza, to jest taka tradycyjna, jest to zespół szkół zawodowych i technicznych, różnego rodzaju, o różnych kierunkach. Powiat wspiera bardzo mocno, jeżeli chodzi o inwestycje, jak i o wszelkie inne sprawy związane z nauką, jak i z tym, co się zaczęło dziać, co dla mnie jest piękne wręcz. Jest to spółdzielnia uczniowska pierwsza na naszym terenie. Jest to szkoła pierwsza, w której założono spółdzielnię uczniowską, a wspieranie takich inicjatyw, innych inicjatyw, przy tym jak się jeszcze widzi zaangażowanie osób, które to tworzą, no to jest coś cudnego. Z przyjemnością bywam ostatnio, dość nawet powiem szczerze, często w tej szkole. Nie powiem, że w innych nie, ale w tej się dzieje dużo nowego i zachęcam do kawiarenki tutaj na zjedzenie i czegoś konkretnego, i czegoś słodkiego, i posiedzenia po prostu w miłym miejscu.
Warto tu podkreślić fakt, że produkty, które są proponowane w spółdzielni, to jest wynik pracy uczniów, którzy uczą się w poszczególnych klasach o konkretnym zawodzie.
Tak, jest to wynik właśnie pracy uczniów. Uczniowie mają przepiękne pracownie przystosowane, przepiękną kuchnię przystosowaną do tego celu, przepiękną, zresztą pani sama widzi ten bar cały, zachęcający. Oni mają wszelkie kompetencje i wszelkie możliwości, żeby to rozwijać bardziej jeszcze.
Czy wyposażenie w profesjonalne pracownie w szkołach zawodowych to też jest w gestii starostwa powiatowego?
Tak, część środków przeznaczamy własnych, część środków mamy z różnych programów, także tak, jest to nasze zadanie między innymi i jest to nasz priorytet między innymi, jeżeli chodzi o oświatę.
Rzeczywiście w tej szkole uczniowie uczą się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach.
Tak, my w tej szkole rozwijamy pracownie, w innych szkołach również, jak wiemy, także cieszymy się z tego.
A w jakich szkołach jeszcze? To może podpowiemy, bo teraz uczniowie, którzy kończą naukę w gimnazjum, będą się zastanawiać, gdzie dalej uczyć się.
Podpowiemy na pewno i zapraszamy na 20 marca na targi pracy i edukacji. Będą wspaniałe, będą inne niż co roku. Będą szkoły pokazywały swoje możliwości, swoje chęci, będą zachęcali uczniowie do przyjścia do tych szkół, jak również i nauczyciele. Będą firmy współpracujące, które mają umowy zawarte o współpracę ze szkołami. Będą firmy, które nie mają żadnych umów, ale chciały uczestniczyć w naszych targach. Będą pokazywały te firmy, jakie są możliwości po ukończeniu szkół naszych. Zapraszam, wszystko będzie powiedziane. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. 20 marca, to już jest we wtorek przyszły, od 9 do godziny 16. I uczniów, i dorosłych. Można będzie sobie znaleźć pracę.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
W Gorzowie już po raz 46 odbywa się konkurs pisanek imienia Michała Kowalskiego. Celem imprezy jest kultywowanie polskich tradycji i łączenie pokoleń. Prace muszą być wykonane tradycyjnymi technikami. Pisanki inspirowane sztuką współczesną nie są brane pod uwagę. Wyróżnione zestawy pisanek będą pokazane na wystawie, której otwarcie nastąpi 25 marca w zespole willowo-ogrodowym przy ulicy Warszawskiej 35 w Gorzowie. O szczegółach powie Izabela Patek.
Impreza odbywa się od lat w Gorzowie i cieszy niesłabnącym zainteresowaniem. Zdaniem Lidii Świątkowskiej, córki pomysłodawcy ogólnopolskiego konkursu pisanek, impreza została powołana po to, by przywrócić radość życia wielu osobom.
Ten konkurs został zapoczątkowany w 1971 roku przez mojego ojca Michała Kowalskiego i tak naprawdę on stał się taką namiastką próby przywrócenia osobom wysiedlonym w ramach akcji Wisła w 1947 roku blasku, radości, kolorytu. Kolorytu związanego ze świętami wielkanocnymi, bo przecież święta wielkanocne są niezwykle radosne. By ta Wielkanoc nie była smutna, by ta Wielkanoc nie była przygnębiająca, na tyle nostalgiczna, że blokowała radość, więc tak myślę, że tak to musiało być, że tato postanowił ten konkurs stworzyć.
Zdaniem Mirosława Pecucha, etnografa z Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie, ocena prac konkursowych to bardzo trudne zadanie.
Za każdym razem zaskakuje ta sama misterność, majstersztyk, kunsz wykonania. Komisja obraduje burzliwie, prace są niepodpisane, także członkowie komisji nie mogą się sugerować na przykład nazwiskami. Pisanka musi być wykonana technikami tradycyjnymi. Tradycja to nie jest ciągłość, cały czas taka, że to jest to samo co 100 lat temu, ale musi nawiązywać do motywów i takie pisanki do nas przychodzą. Potem już właśnie walory artystyczne i ogólne wrażenie estetyczne, ale właśnie ocenić ten kunsz jest wielkim problemem. Każdy w zasadzie powinien dostać pierwsze miejsce, ale tak się nie da.
Zdaniem Ewy Hornik, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta, ten konkurs to historia wielu rodzin pisana pisankami, a także ważny element tradycji.
To historia pisana pisankami przez pisankarzy. Jest to element tradycji, kultury, tożsamości przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie można podcinać gałęzi, z której wywodzi się nasza tożsamość, nasza kultura. W ogóle w dobie cyfryzacji elementów, które są bardzo krótkotrwałe, jest ich masę, po prostu takie pisanki, które są wykonywane bardzo różnorodną techniką, budzą ogromny szacunek, bo żeby tyle wzorów misternych nałożyć, to tak jak tutaj dowiedziałam się od jednego z twórców, trzeba przynajmniej 36 godzin poświęcić na taką pracę. Także ja jestem naprawdę pod wrażeniem, pełna podziwu i uważam, że nie może życie kulturalne w naszym mieście odbyć się bez tego wspaniałego konkursu. Ta kolejna edycja też budzi podziw, determinację organizatorów, współorganizatorów, bo wiem, że konkurs w swojej historii miał różne zakręty i zawirowania. Myślę, że na tyle dojrzeliśmy, żeby darzyć szacunkiem tego typu organizację konkursu, który przecież jest w skali ogólnopolskiej znanym bardzo konkursem. Powstaje z tego jeszcze wspaniała dokumentacja. Cieszy też udział najmłodszych, bo najmłodsi uczestnicy to są 5-6-latkowie. Też wspaniały dodatek, te warsztaty ozdabiania pisanek, które przyciągają nie tylko dzieci, ale również dorosłych.
Henryk Pieluszczak, który mieszka na skraju Puszczy Noteckiej, w swoich pracach wykorzystuje motywy roślinne i zwierzęce.
Bardzo łatwo przychodzi mi wykonywanie zwierząt. To wykonuję na każdej mojej pisance. Są albo postaci świętych, albo zwierzątka. Mieszkam na skraju Puszczy Noteckiej i tam pozwoliłem sobie prowadzić nawet taką tradycję. Moja tradycja to jest tak, kolekcję ptaków Puszczy Noteckiej, kolekcję zwierzyny płowej Puszczy Noteckiej i w ogóle wszystkich zwierząt. Jajko uczy pokory, trzeba z jajkiem się obchodzić, jak to mówią, obchodzi się jak z jajkiem, nie? I jest wiele powiedzeń na temat jajka, dlatego szacunek do takiego jajeczka trzeba mieć.
Prezes Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Paweł Leszczyński uważa, że ogólnopolski konkurs pisanek imienia Michała Kowalskiego promuje Gorzów. Odgrywa też bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości kulturowej.
Fakt odbywania się w sposób ciągły, mimo różnych problemów przez tyle lat tego ogólnopolskiego konkursu pisanek, co w samo sobie też jest bardzo ważne, bo to też jest inicjatywa, która promuje nasze miasto. Widzę w tym wielką wartość, również związaną z promocją Gorzów. Gorzowa, poza wieloma różnymi walorami, walorem integracyjnym, walorem związanym też z podtrzymywaniem i rozwojem tożsamości narodowej Łemków, Ukraińców, ale też przecież i Polaków. Pisanki to element, który łączy. I my, jako Gorzów, potrafiliśmy właśnie ten łącznik w świetny sposób wykorzystać.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.muzeumlubuskie.pl. Kolejne wydanie audycji za tydzień. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.